Gościem Radia Zachód jest wicewojewoda lubuski Robert Paluch, Prawo i Sprawiedliwość. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Opozycja, komentując konwencję Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że to było gaszenie pożaru. To jeśli tak, to wylaliście chyba całe morze wody na pożar, bo te propozycje, które padły podczas konwencji, w tej chwili są szeroko dyskutowane i omawiane. Które z nich w pana ocenie są najbardziej istotne, takie, które ten pożar ugasiły?
Trudno mówić o gaszeniu pożaru, panie redaktorze, bo konwencja była zapowiedziana dużo, dużo wcześniej, niż opozycja zaczęła komentować, uwaga, swoje sondaże, bo te sondaże, które były 28% do 30, tam 2-1 i tak dalej, i tak dalej, i próba podkręcenia tej sytuacji, to przecież konwencja była zapowiedziana, ja doskonale o tym wiem, dużo wcześniej, tak więc opozycja rzuciła sondaże, wiedząc o tym, że będzie konwencja, sama je skomentowała, po czym ukazały się sondaże wiarygodne, które pokazały wyraźnie, że zdecydowanym liderem na scenie politycznej jest Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli natomiast chodzi o samą konwencję...
Był pan na miejscu, uczestniczył pan w tym spotkaniu.
Oczywiście, tak, tak. To była duża konwencja, wielkie zainteresowanie, bardzo fajnie zorganizowana, ale przede wszystkim to, co tam padło. Dla mnie, z punktu widzenia osoby, która, no, dla której droga jest gospodarka, dla której drogie są kwestie infrastrukturalne i rozwojowe, no dużo miodu na moje serce tam było. Przede wszystkim te 5 miliardów zapowiedź i zapowiedź, która będzie zrealizowana, bo przecież te pół miliarda w tej chwili się realizuje, które było zapowiedziane niespełna miesiąc temu, około miesiąca temu. W tej chwili jest zapowiedź 5 miliardów i jak minister Grubarczyk, który był też u nas przecież kilka, dwa dni temu, zapowiedział, że te pieniądze są, one są przygotowane. Trzeba tylko oczywiście stosownie je podzielić na akcenty, czyli krótko na programy gminne, powiatowe, etc., no to jest 5 miliardów, to jest ogromna kwota i to, że tak powiem, dla województwa lubuskiego będzie ogromnym, ogromnym wzmocnieniem. Ja zajmując się wcześniej jeszcze w samorządzie właśnie kwestiami gospodarczymi, infrastrukturalnymi, to jest piękna sprawa. Druga sprawa, podatki. Podatki dla mnie są mega ważne. Dlaczego? Dlatego, że w latach 90. jak parałem się prowadzeniem między innymi w 2000 działalności gospodarczej, nie było łatwo. Jak po zarobieniu kilkudziesięciu tysięcy, uwaga, w skali roku, wchodziło się na próg 40%, czyli de facto to połowę pieniędzy trzeba było oddawać państwu, a z drugiej strony byliśmy strasznie zacofani, czyli byliśmy przed wielkim procesem inwestycyjnym wewnętrznym we swoich własnych firmach. Dzisiaj obniżka na poziom 9% dla małych i średnich przedsiębiorców. Uwaga, tych, którzy płacą CIT, czyli
no właśnie, czy to jest około 10%. Czy myśli pan, że ta propozycja przekona przedsiębiorców do CIT-u właśnie?
Oczywiście, że tak. CIT to jest dobre rozwiązanie, dlatego że oprócz tego, że się angażuje dom, rodzinę i tak dalej, i tak dalej, czyli z drugiej strony ma się swoje własne przedsiębiorstwo, które często jest wyizolowane, że tak powiem, z życia codziennego, czyli nie naraża, jak jest dobrze ułożone, na ryzyko małżonki, swoich dzieci, domu, czyli czegoś, co jest najważniejszą kolebką życia, czyli z drugiej strony i 9% oczywiście uważam, że jest bardzo dobre, ba więcej na przykład dla samorządu województwa lubuskiego, gdzie zdecydowana większość środków nie wpływa po stronie CIT-u, bo tam jest około, jak dobrze pamiętam, 2%, a po stronie CIT jest 14% udziału, to nic tylko serce na przykład na samorządy, czyli kiedyś przecież środki unijne się wyczerpią, czyli ta formuła jakby będzie wzmacniać na przykład samorząd województwa lubuskiego. Także to jest bardzo dobre rozwiązanie. Przypomnę, o czym powiedział premier, jak zeszliśmy z 19 na 15% wzrosły de facto dochody w sensie ilościowym o 13%. Dzisiaj zapowiedź 9% oczywiście dobra. Trzecia rzecz też bardzo dobra i uważam, że Polacy mają dobrą sytuację w sensie takim, że ja mam takie zdanie, że od powiedzmy urodzenia do dorosłości trzeba ludziom zapewnić równy start. I to jest ten element zapewnienia równego startu, czyli ta wyprawka na początek roku szkolnego dla każdego. No i oczywiście później, jeśli już tak, że tak powiem, schodzimy w jesień swojego życia, znowu mamy zapewnione to, że wypracowaliśmy sobie coś, te 20 kilka miliardów zapowiedzianych właśnie dla starszych ludzi, dla ludzi niepełnosprawnych.
I na pewno spotkał się pan z takim zarzutem, że to jest rozdawnictwo, że to jest szastanie groszem publicznym, że to jest przyzwyczajenie społeczeństwa do tego, że państwo daje i nie mobilizuje to w jakiś sposób do własnej aktywności.
No nie, no mobilizuje, bo wie pan, z jednej strony mamy spadki demograficzne, z drugiej strony mamy starzejące się społeczeństwo, to właśnie mobilizuje. Nie ma sytuacji takich, że każdemu, kto skończy 35 rok życia i w sensie zdefiniowanym już nie będzie młodzieżą, będzie dorosłą, damy po 1000 zł. No temu bym się buntował, ale w sytuacji, kiedy 7-latkowi mamie damy na wyprawkę 300 zł, aborty, albo mamie, która zdecyduje się na szybkie urodzenie kolejnych dzieci, dajmy pewien, że tak powiem, upust możliwości zorganizowania się w domu, w tym mirze domowym, w własnym zawodzie, to są dobre rozwiązania proeuropejskie, cywilizacyjne, takie właśnie zachodnie, a z drugiej strony powodujące, że nasze państwo staje się spójnym państwem.
Po sobotniej konwencji ministrowie, czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości rozjechali się po całym regionie, po całej Polsce. W regionie tutaj u nas pojawił się minister Marek Gróbarczyk, o którym pan mówił, wspominał. To spotkanie w Nowej Soli. Jak ocenia pan jego przebieg? Czy to spotkanie także z partyjnymi dołami, jak rozumiem, w jakiś sposób, nie wiem, podbudowało środowisko Prawa i Sprawiedliwości? Jakie padły pytania? Może było coś, jakieś gorzkie słowa dotyczące polityki centralnej?
Właśnie, że nie. Pytania padały, że tak powiem, też takie nasze lokalne, ale też te obejmujące politykę krajową. Na przykład zapytanie, dlaczego politycy samorządu województwa pomorskiego buntują się po przekopaniu Mierzei Wiślanej, czyli de facto buntują się czemuś, co jest, że tak powiem, w duchu, co Rosjanie promują. No bo Rosjanie promują, żeby nie przekopywać Mierzei.
Przeciwna koalicja.
Przeciwna koalicja. No wiemy, jaki jest układ samorządowy akurat w tym województwie, więc to też takie pytania padały, ale też te pytania, że tak powiem, no oddolne padały i na te też mieliśmy możliwość udzielenia informacji, choćby nawet kiedy ruszą prace na budowie ronda na granicy gminy Żarsko i gminy miasta i miasta i gminy. De facto to było w Nowej Soli oczywiście. Dla mnie najważniejszą rzeczą, panie redaktorze, było to, żeby przepleść to spotkanie ministra z lokalnymi programami naszego województwa lubuskiego. Wiemy, że będą stopnie na Odrze, tak? Wiemy o tym, że jest szansa na wybudowaniu kanału ulgi przed mostem na drodze 315, czyli przed Nową Solą w perspektywie kilku, może maksymalnie kilkunastu lat. Wiemy o tym, że są zabezpieczenia przeciw powodziowy. Mieliśmy świetną, uważam, bardzo dobrą gospodarską wizytę w Stoczni Nowosolskiej. Rozmawialiśmy z przedsiębiorcami. Była mowa o tym z armatorem, który jeszcze, że tak powiem, funkcjonuje i jakie jest jego jakby zapotrzebowanie z jednej strony, a z drugiej strony możliwości remontowe. Dobrze jest, i tego typu wizyty, czyli tak jak pan powiedział, z mieszkańcami, też z działaczami, przeplatane są akcentami, pokazaniem tego, jakie mamy bolączki, jakie daje szanse na przykład rozwoju Polski, ale też województwa naszej małej tutaj, no średniej ojczyzny, właśnie tego typu ewentualne przyszłe posunięcia rządu polskiego. I wybrzmiała jedna rzecz, regulacja Odry. Regulacja Odry to jest strasznie ważną rzeczą właśnie dla poprawy kwestii gospodarczych. Okej, mamy białą flotę, fajna sprawa, to jakoś funkcjonuje lepiej czy gorzej, ale też stany wód mają to znaczenie, ale w sytuacji, kiedy ruszą Malczyca, Malczyce już ruszą, uwaga, my je skończymy. Robione były przez 25 lat. Malczyce jak ruszą, już będziemy mieli pewne efekty, jeśli chodzi o kwestię regulacji Odry. Więc dobrze, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Pamięta pan, jak gdzieś ze 3 lata temu było takie spotkanie na terenie Nowosolskiej Fabryki Nici Odra i przyszła pani premier, kandydat na premiera, powiedziała, że tego typu tereny powinny, że tak powiem, być
uaktywnione. Zdaje się, że prezydent Nowej Soli obruszył się na tą wizytę.
Niepotrzebnie pan prezydent się obruszył i pan prezydent tak, a nie inaczej to skomentował, że Polska w ruinie, absolutnie tam te słowa nie padły, tylko padły takie słowa, że tego typu tereny, które są no w jakiś sposób już zrujnowane, trzeba uporządkować i uwaga, tu właśnie ten rząd podjął decyzję o tym, żeby uporządkować to i dać możliwość samorządowi na zrewitalizowanie. I tam to się stało. I w takim toku myślenia trzeba i z innymi sprawami dla Polski, żeby te kwestie lokalne właśnie tak załatwić.
A jak skomentuje pan aktualną sytuację opozycji? Bo dużo w tym kontekście mówi się o problemach z prawem parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, areszt dla posła Gawłowskiego, tutaj zarzuty formułowane wobec szefa klubu parlamentarnego posła Neumanna. To wszystko nie wygląda dobrze.
No to na pewno nie są przyjemne sprawy dla opozycji, ale przypomnijmy, że w swoim czasie premier Donald Tusk mówił, że nie ma z kim przegrać. I pewnie ówcześni politycy doszli do wniosku, że hulaj, dusza, piekła, nieba, możemy robić wszystko, co nam się podoba. Nie tylko służyć, albo w zasadzie przy okazji służyć państwu, a w zasadzie działać tam, gdzie, że tak powiem, no jest często styk nielegalności pewnej i tak dalej, i tak dalej. I pewnie garściami z tego korzystali. Teraz to wszystko się wylewa, tak? Bo ktoś coś powie, ktoś jakieś dochodzenie robi i okazuje się, że tego jest tak dużo. Już nie chcę przypominać za chwilę Kraków, Kraków, tak, mamy Warszawę, mamy afery reprywatyzacyjne, ale mamy też tego typu no, normalne podejrzenie, uwaga, podejrzenie o normalne przestępstwa. No i w tej sytuacji prokuratura wystąpiła do sądu, sąd się zgodził na aresztowanie posła Gawłowskiego. No i jest taka sytuacja, jaka jest. Tych sytuacji jest bardzo, bardzo dużo. No ale to jest właśnie to, że brak tej dyscypliny, brak tego myślenia propaństwowego w swoim czasie, takie wyluzowanie, myślenie, że dorwało się do władzy, nie wiem, na 3 pokolenia i możemy robić, co sobie chcemy, no to właśnie w tej chwili skutkuje. I niestety, no to musi podlegać też głębokiemu oczyszczeniu.
I są też sondaże aktualne, które mówią o 39% poparciu dla Prawa i Sprawiedliwości, 23% dla Platformy Obywatelskiej. Wcześniej pojawił się także sondaż dla Do Rzeczy 46-16, który na stronie Radia Zachód opublikowaliśmy i który został skomentowany przez radnego wojewódzkiego Platformy Obywatelskiej Sebastiana Ciemnoczołowskiego. W taki sposób państwo w radiu będziecie niektórzy musieli wyprowadzić się z województwa. Niedługo komunistów nie ukarano, ale drugi raz tego błędu nikt nie popełni. Jak pan to skomentuje?
Powiem tylko tyle. No niestety, ale panu radnemu Ciemnoczołowskiemu już po raz kolejny nerwy puszczają. Ja miałem kilka okazji razy z nim rozmawiać, nawet na antenie pańskiego radia, tu, w którym pan para się na co dzień, my tu gościmy. Puszczały mu nerwy, po raz kolejny puściły mu nerwy. No to są niedopuszczalne rzeczy. Straszenie dziennikarzy tym, co może się wydarzyć w sytuacji, kiedy partia obecnie rządząca przegra wybory, chociaż nie zakładam, że będzie taka absolutnie sytuacja i straszenie dziennikarzy. Ja tylko zadam pytanie, czy któryś z dziennikarzy, choćby nawet pan, czy inni dziennikarze, nawet naszych tutaj lokalnych, regionalnych mediów, że tak powiem, w jakiś nachalny sposób, nie wiem, krytykują otwarcie i tak dalej. Przecież ci politycy tak samo są zapraszani tutaj, tak samo mogą komentować i ci sami słuchacze ich słuchają. No powiem wprost, panu Ciemnoczołowskiemu puszczają nerwy. Niech sobie, że tak powiem, nie wiem, da na wstrzymanie albo jakoś melisę. Coś, no, ja rozumiem jego sytuację też również i wewnątrzpartyjną, bo przecież w swoim czasie bardzo mocno i chętnie zadawał się z posłem Bachalskim, później Bachalski odszedł w zapomnienie, no więc trzeba było się jakoś spozycjonować, później przegrane wybory i tak dalej. No myślę, że te konwulsje cały czas u pana radnego występują. Szkoda, bo był świetnie zapowiadającym się politykiem. Trudno, takie życzę.
Wicewojewoda lubuski Robert Paluch, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, życzę miłego dnia.